świat w tym tygodniu przeżywał swoją radość wielką. Został wybrany papież. Bardzo ciekawe wieści o nim dochodzą, że jest taki normalny, że jest przystępny, że dużo mówi takich bardzo ewangelicznych treści. To jest ich radość, tak jak dzisiaj czytaliśmy z tego psalmu 51. Jest też radość tych, którzy, nie tylko jakaś polityczna, ale radość z tego powodu, że mi zostało przebaczone, że ja jestem, mam pokój z Bogiem. I to jest stanowisko Bożych dzieci, to jest ich przeżycie, to jest ich taka radość wspaniała. Pamiętacie, kiedy zaczął się czwarty rozdział? Zaczyna się od takiego właśnie sformułowania, jakie tam jest. Pokażę Ci, co ma się stać potem. I od tego momentu zaczyna się seria różnych widzeń, które Jan ma. Jest to sekwencja, najpierw są złamanie pieczęci, później są trąby i na końcu siedem czasz. Siedem pieczęci, siedem trąb, siedem czasz. Tak to mniej więcej taki duży szkielet tego wszystkiego. Po drodze jeszcze inne rzeczy się dzieją. I tak jak powiedziałem, ta księga nie ułatwia nam, że tak powiem, takiego czytania. To nie jest łatwe, nie sięgamy po nią zbyt często. To tak jakby ktoś otwierał nam okna i pokazywał różne sceny. Na dodatek te sceny są makabryczne. Tak jakby ktoś otwierał okno, a tam tu jest ciepło w miarę przyjemnie, a tam jakaś wichura, zamieć, tam wojna, tam jakiś głód. Straszne widoki tutaj są, więc nie za bardzo, przeważnie tak jest niestety, że nie za bardzo lubimy czytać tej księgi. Niemniej jednak ona jest bardzo ważna, ponieważ daje nam obraz świata. I potrzebujemy nieraz takiego spojrzenia z góry, spojrzenia z dystansu na to, co dzieje się. Nie wiem, czy wspomniałem o tym już ostatnio, ale czy ktoś lubi oglądać takie filmy właśnie jakieś dokumentalne, czy takie paranaukowe, nie wiem jak to nazwać, które pokazują naszą Ziemię, które pokazują kosmos, naszą galaktykę i dalej, gdzie to sięga. Bardzo lubię, osobiście, bardzo lubię spojrzeć na takiego rodzaju filmy, które pokazują nam, jak malutcy jesteśmy. Z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, patrząc na to wszystko i oglądając taki film, po pierwsze, że nie interesuje go to, on tu ma ważniejsze sprawy, jutro musi iść do pracy, musi nakarmić dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale los Ziemi jest związany z moim i twoim losem, tak? To, co dzieje się na Ziemi, też dotyczy mnie i Ciebie. I nasze życie nie kończy się, i nasz świat nie kończy się na moim nosie, nie kończy się na moim mieszkaniu, nie kończy się nawet na Giżycku i tak dalej. Niektórzy wyjeżdżają poza Giżycko, widzą, że tam też jest świat, prawda? Patrzę tutaj w jednym kierunku. Tam też jest świat. Ten świat nie jest tutaj malutki, tylko ja, moja sprawa, moje życie. I Księga Objawienia daje nam taką możliwość zobaczyć rzeczy z większej perspektywy. I co ciekawe, to już też o tym wspomniałem, świat o wiele bardziej przejmuje się, o wiele więcej, mam wrażenie, mówi o tym, co będzie dalej, co może być, przewidują pewne rzeczy. Tak? Co może dziać się z Ziemią, jeżeli chodzi chociażby zanieczyszczenie, jeżeli chociażby to, co dzieje się ekologicznie na naszej Ziemi, czy z człowiekiem, zachowania ludzi, czy że ktoś tam ma bombę atomową i tak dalej, i tak dalej. Oni się tym przejmują w jakiś sposób, mówią o tym, prawda? Dlatego albo się cieszą z powodu jakiegoś przywódcy, albo się mniej cieszą. To już jest inna taka kwestia. Niemniej jednak my mamy przed sobą tą Księgę Objawienia i bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć, jak Bóg to widzi, bo Bóg daje nam spojrzeć na swoje, ze swojej perspektywy, na to, jak to wygląda. Można to też tak porównać. To tak jakby ktoś, jeżeli oglądaliśmy jakiś film po raz pierwszy, albo lepiej mecz jakiś, oglądaliśmy po raz pierwszy, to jest taka niepewność, to jest taka ekscytacja. Co to będzie? Jak to będzie? Gdybyśmy oglądali ten sam mecz po jakimś czasie, tak? Już wiem, jaki jest wynik tego meczu. Wiem, co się stanie w którejś tam minucie. To oglądam go już zupełnie inaczej, dużo spokojniej. Prawda? Jedno z największych rzeczy, które wytrącają nas z równowagi, to jest właśnie to, że nie wiem, co będzie dalej. Bóg mówi, spójrz, proszę bardzo. Ten mecz już jest rozegrany. Ten mecz już jest rozegrany. I w tym jest również twoje życie. W tym meczu całego świata jest Twoje życie. W jaki sposób się tego odniesie, to dzisiaj zobaczymy. Tak jak powiedziałem, kończy się podsumowaniem. Bez pokuty nie ma uwielbienia. Bez opamiętania nie ma tego oddawania Bogu czci, tego prawdziwego. Bo właśnie gdybyśmy zadali pytanie, kogo Bóg szuka? Po co Bóg w ogóle mówi te słowa? Po co mamy tę Biblię? Bo właśnie kogoś szuka. Po co przyszedł na ten świat? Bo kogoś szuka. Kogo Bóg szuka? Szuka tych, którzy są zgubieni, jak to jest jeszcze wymieniane, cisi, pokornego serca i tak dalej. Ci, którzy znają swoją nędzę duchową, tak? Szuka tych owiec zgubionych. Szuka tych, którzy są niskiego ducha, którzy są pokorni. Ale też powiedziane jest później, szuka tych, którzy by mu cześć oddawali. Zgadza się? Szuka tych, którzy by mu cześć oddawali. Nie na tej czy tamtej górze, nie w takim czy innym obrządku, ale w duchu i w prawdzie. Którzy by mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Więc Bóg nie chce naszego milczenia. Bóg sam nie milczy i Bóg sam nie chce naszego milczenia. Chce, żeby Jego Kościół opowiadał się za Nim. Chce, żeby Jego Kościół przyznawał się do Niego. Tak jak kochankowie przyznają się do siebie. Oni nie potrafią ukryć swojej miłości. Wszyscy to widzą dookoła. Tak Bóg chce, mówi, ja chcę, żeby po tych moich ludziach, po tych, po których nikt się niczego nie spodziewał, po tych, na których został już wydany wyrok śmierci, żeby na nich było widać, jak oni są we mnie zakochani. Jak oni mnie pragną, jak oni czekają na mnie, jak oni mnie wzywają, jak oni wymawiają moje imię w ogóle. Tak Jezus chce tego od nas, którzy mu tak cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Nie religijnych ludzi, którzy po prostu zapełniają jakieś ławki w kościele, ale tych, którzy go kochają, kochają całym sercem. Mówię to jeszcze raz, bo mam świadomość tego, że te rzeczy, które tutaj czytamy, z którymi się tutaj spotykamy, mamy przed sobą dzisiaj 8 rozdział Księgi Objawienia, one nie są łatwe. Jest sporo takich bardzo przykrych rzeczy. Ale jak widzimy, zaczyna się ten 8 rozdział, może jeszcze parę słów zaraz, ja muszę spojrzeć na siebie, na swoje notatki, tak, bo jeszcze zrobiłem takie podsumowanie małe, bardzo ważne sformułowanie, na które zwróciłem wcześniej uwagę, w 6 rozdziale i 10 wierszu, kiedy pojawiają się ci zabici, powiedziane jest bardzo wyraźnie, z jakiego powodu byli zabici, z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które dali. Tak? Czyli przyznawali się do Boga, czyli wymawiali Jego imię, czyli opowiadali się za Nim, choćby nie wiem co. Tak? Nie, że mi pasowało, ale choćby nie więc opowiadali się za Bogiem i wreszcie powiedziane w tym 10 wierszu, zawołali donośnym głosem, jak długo jeszcze? I naprawdę, kiedy czytam tą Księgę Objawienia rozdział po rozdziale, z powrotem, tam i z powrotem, widzę przez cały czas jakby odpowiedź na to zawołanie. Jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze? I to jest pragnienie Bożych dzieci. One chcą, żeby to już było zakończone. Chcą Paweł, to jest pragnienie Pawła. Być z Panem! Być z Panem! Tego najbardziej pragnę. Czy takie jest pragnienie Bożych dzieci? Czy pragniemy tylko zdobyć rzeczy tego świata? Zdobyć może imię, zdobyć stanowisko, zdobyć swoje bezpieczeństwo, zdobyć coś tutaj? Czy jest to pragnienie właśnie Bożych dzieci? Panie, niech Twoja sprawiedliwość, Panie, niech Twoje imię będzie wywyższone w moim życiu, w moim życiu. To jest pragnienie. I przez cały czas, kiedy będziemy czytali Księgę Objawienia, pojawiają się pieśni uwielbienia, ale nie wszędzie. Właśnie wtedy, kiedy spodziewane jest, że będą pokutowali, a kiedy nie pokutują, nie ma pieśni uwielbienia. Bo bez prawdziwej pokuty, bez prawdziwego żalu nie ma pieśni uwielbienia. To jest proste. Bez prawdziwej pokuty nie ma prawdziwej pieśni uwielbienia. I powiedziane będzie później w 14 rozdziale, nikt nie mógł się nauczyć tej pieśni. Nikt nie mógł się nauczyć tej pieśni. To nie jest kwestia tej czy tamtej melodii. To jest ta pieśń, która płynie z Twojego serca, którą jest wdzięczność, miłość dla ukochanego Zbawiciela. Pan Jezus zbliża się, kiedy myślimy teraz o kalendarzu, kiedy myślimy o kalendarzu kościelnym, tak? Wiemy, że to już ten czas, kiedy będzie Pascha. Za niedługo, w następną niedzielę, będziemy mieli już niedzielę palmową. Pan Jezus, kiedy zbliżał się do krzyża, On widział w tym nie tylko swoją mękę, ale co widział? Mówi, Ojcze, to nadchodzi czas uwielbienia. I uwielbienia dla Ojca, i uwielbienia również Jego samego. Kiedy Pan Jezus idzie tam, gdzie ma iść, kiedy idzie na krzyż, On robi w akcie uwielbienia dla Ojca. I również Jego, On sam będzie później wywyższony. Czy my powinniśmy myśleć w podobny sposób? Pytanie retoryczne. My również powinniśmy w taki sposób myśleć. Kiedy Bóg zsyłał plagi w Egipcie, dlaczego to robił? Oczywiście dla okazania swojej mocy, dla pokazania swojej potęgi. W tym samym czasie, kiedy tamci byli chłostani, karani, nie upamiętali się. A naród Boży był chroniony. Tu widzimy, w tym rozdziale, który mamy, jeżeli my widzimy to dzieło uwielbienia, to jest tutaj miejsce również dla nas. Jest miejsce, kiedy jest powiedziane o modlitwach. Ale pomału, bo ja znowu odchodzę od tego, co sobie specjalnie napisałem, żeby wytyczyć sobie rozwój tego, co mam powiedzieć. Rozdział 5. Przeczytamy właśnie o baranku, zwoju, te 7 pieczęci. Pamiętamy, Jan płacze, bo on chce, żeby to się wydarzyło, tak? Nie było nikogo, ale okazuje się, jest baranek, jest zwój, 7 pieczęci, zaczyna być to odliczanie, można powiedzieć, czyli otwieranie 6 pieczęci. Widzimy najpierw 4 jeźdźców, później w 9 wierszu widzimy duszę zabitych dla Słowa Bożego i świadectwa. I wreszcie w 12 wierszu nadszedł wielki dzień gniewu baranka. Nadszedł wielki dzień gniewu Pana Jezusa Chrystusa. To, co niektórzy powtarzają, te głupstwa, że Pan Jezus nad wszystkim się zmiłuje, później wszystko będzie dobrze, to jest nieprawda. I w Ewangeliach, i tu w Księdze Objawienia widzimy, że przychodzi wielki dzień gniewu Pana. I my mamy być na Niego gotowi. Jeżeli Bóg zsyła te plagi, jeżeli zsyła te doświadczenia, to Bóg chce potrząsnąć. Chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Obudź się, zobacz na ten świat, zobacz swoje życie z mojej perspektywy. Z mojej perspektywy. I zobaczysz wtedy, co jest naprawdę ważne. I dalej w 7 rozdziale, mamy na tablicy, w 7 rozdziale następuje taka przerwa, interwał. Mamy tam wprowadzony obraz, jakby inny obraz widzi w tym czasie. I to mówię, to jest moje pytanie, ja tego do końca nie rozumiem, jak to jest, czy 144 tysiące to jest coś innego, czy wielki tłum to jest coś innego, czy to jest jeden, to są dwa obrazy tego samego. Czy to są dwa obrazy tego samego? Nie wiem, przyznaję się. Od początku mamy te 144 tysiące, wiemy, że dochodzi 12 pokoleń Izraela, ale powiedzieliśmy bardzo wyraźnie, cały Izrael będzie zbawiony, ale to nie jest tak, że Izrael to jest jakaś inna małżonka, a my jesteśmy, nie wiem, drugą małżonką, poganie. Nie ma takiej kwestii. Wszyscy są tak samo zbawieni przez wiarę. Wszyscy są tak samo zbawieni. Oni nie mają innego miejsca. Jeżeli chodzi o opieczętowanie, to my tak samo potrzebujemy tego opieczętowania od Pana. Powiedziane jest w Nowym Testamencie, mamy na sobie pieczęć Jego Ducha. My również. Tak więc gdzieś te obrazy mi osobiście zlewają się, ale może dla Jana to jest pokazane jakby dwa osobne obrazy, tylko po to, żeby coś innego móc zauważyć. I pamiętamy, skupiliśmy się na dłuższy czas nad właśnie brakującymi plemionami, co z tego wynika, co Bóg chce przez to powiedzieć, ale o tym już mówiliśmy. I ten wielki tłum, ważne pytanie, które można sobie tam zadać, to jak oni się prezentują, tak? Te 144 tysiące mają pieczęcie na czołach, tamci mają powiedziane, mają szaty i białe palmy. Tak? To samo było z tamtymi ściętymi przy ołtarzu, ściętymi, którzy przy ołtarzu ich było widać. Oni również dano im białe szaty. Ci mają białe szaty, skąd mają białe szaty? Wyprali je we krwi baranka. To było bardzo wyraźnie, mocno powiedziane. Palmy obrazem są czego? To będzie za następny tydzień. Zwycięstwa. Tak? Wjeżdża zwycięski król, nieśli palmy, wjeżdża król. O tym powiemy w następną niedzielę. Pytanie też, które tam pada, bardzo ważne, skąd przybyli? Jan się o to nie zapytał, więc anioł mu zadaje to pytanie. Jan mówi, no ja nie wiem, skąd mam wiedzieć to. I anioł mu tłumaczy, czyli to była ważna kwestia. I powiedziane jest bardzo wyraźnie, z wielkiego ucisku. z wielkiego ucisku. Jakiś szczególny czas tam przez Boga pokazany, wyznaczony. I wreszcie zakończenie, bardzo ważne, mówiliśmy o tym, to było cudowne, zakończenie jest takie, że są pocieszeni. Ich łzy są otarte. Jest znowu płynie hymn dla Boga. Tam widzimy na tym obrazku, no, nie wiem, czy widzimy, nie widzę z tej strony, ale tam jest ten jeden potężny anioł i cztery aniołowie, którzy na krańcach ziemi, którzy powstrzymują jeszcze klęskę, która ma spaść i oni są właśnie opieczętowani, oni są bezpieczni. Oni są bezpieczni w tym wszystkim. I teraz przechodzimy do rozdziału ósmego, naszego rozdziału. Mamy tu, jeżeli tak wyróżnić, to mamy siedem pieczęci, przepraszam, siódma pieczęć tu jest otwierana. Siódma pieczęć jest właściwie wstępem do tego ósmego rozdziału. Otwiera się siódma pieczęć, jest wstęp do ósmego rozdziału i w tym ósmym rozdziale mamy tylko cztery trąby i zapowiedź trzech biada. Zapowiedź trzech biada. Trąby powiązane tu są z tym biada, ja o tym później za chwilę powiem. Ale zaczyna się od czegoś takiego, zaczyna się od ciszy. Dziwna cisza. Jeżeli myślałem o ciszy, to myślałem też o takich momentach, pamiętam, kazano mi kiedyś w szkole przeprowadzić z uczniami minutę ciszy. Ja to zrobiłem dosłownie. Później się dowiedziałem, że to nie, to tak się na chwilę schyla głowę, jest na chwilę cicho i 10 sekund jest koniec. Ale nawet 10 sekund to jest długo. A ta minuta, słuchajcie, w klasie minuta ciszy, no oni wytrwali naprawdę, ale to było bardzo dziwne. Takie cisza, nic, naprawdę nic. Zobaczcie, dzisiejszy świat, to jest nienormalne. To jest nienormalne. Minuta, 10 minut ciszy, to jest nienormalne. Muszę do kogoś zadzwonić. Jak nie dzwonię, to muszę wetknąć coś sobie w ucho i muszę coś słuchać. Przez cały czas. Wchodzę do domu, musi być radio. Jak nie radio, to telewizor. Coś musi grać dookoła. My jesteśmy otoczeni hałasem. Nie umiemy czasami, wielu ludzi, ja nie mówię, że wszyscy, tak? Ale jest taka powszechna tendencja. Nie cisza. Tutaj jest cisza i to na pół godziny, a jakaś taka, nie wiem czy cisza świętobliwa, tak jak Habakuk mówi, bo Habakuk mówi, Pan jest w swoim świętym przybytku, umilknij przed Nim cała ziemią. Na pewno będzie taki czas milczenia, w tym sensie, że kiedyś przyjdziemy przed Boga i wiem, że wielu ludzi ma coś, co chcieliby powiedzieć. Na swoje życie, na ludzi, którzy ich otaczali. Chcieliby się poskarżyć. Chcieliby się może pochwalić. Nie będzie ani słowa. Habakuk mówi w taki sposób. Umilknij przed Nim cała ziemia. Nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Nie będziemy w stanie wydobyć żadnego słowa. Ale myślę, że tutaj ta cisza, to jest bardziej taka cisza jakby przed burzą. Pół godziny ciszy. Niezwykłe. Bardzo niezwykłe. Jedyne tutaj w tej Księdze Objawienia, ponieważ przez cały czas, kiedy tylko to jest możliwe, zaraz ktoś się odzywa. Czy to ołtarz, czy starcy, czy zwierzęta, które tam, te cztery dziwne zwierzęta, które są. Cokolwiek to, morze szkliste. Zaraz wołają chwała, chwała, chwała. Oni nieustannie wołają chwała. A tu cisza. Cisza. Cisza jak przed burzą. To bardziej brzmi jak cisza, która jest przed burzą. Co ciekawe, zaraz z samego początku tej ciszy, czy po tej ciszy właściwie, ale z tym związane, z tą ciszą od trzeciego wiersza, czytamy o tym, że przychodzi inny anioł, staje przy ołtarzu, ma złote naczynie na żar, dano mu też wiele kadzidła, żeby je ofiarował i właśnie z czym? Modlitwy świętych. Modlitwy świętych. Przy całej naszej nieważności na tej ziemi, przy całym naszym, to wszystko, co mamy na sobie, nic nie zostanie. Nic nie zabierzemy stąd. Nic. A jednak coś, co już tam jest, co już jest skarbem, to modlitwy świętych. Modlitwy świętych. Modlitwy świętych docierają przed Boga. One wołają tą sprawiedliwość i ta sprawiedliwość wykonuje się. Przez to idzie dym chwały dla Boga z jednej strony, ale za chwilę on bierze to naczynie w piątym wierszu, napełnia ogniem z ołtarza i rzuca na ziemię. Rzuca na ziemię. Czyli modlitwy jakby idą z powrotem. Coś się dzieje na ziemi. Kiedy modlisz się, najczęściej czego? No niestety często dotyczą nas samych. Tak, modlitwy. Mnie, ja, moja sprawa, moje rzeczy, nawet jeżeli to są pobożne rzeczy, no najczęściej się obracają wokół nas, nie ma co tutaj dużo tłumaczyć, tak po prostu jest z nami. Myślimy o sobie bardzo często. Ale to jest normalne, naturalne w jakimś sensie.
im więcej będziemy przebywali z Bogiem, tym bardziej będziemy się na Nim koncentrowali. Nawet jeżeli mogę tak odejść na chwilkę, bo niedawno dzwoniłem do takiego przyjaciela naszego z Gdańska. On jest szefem dużej firmy, jeżeli powiedzieć, że on obraca iluś tam milionami euro, tak? To nie jest jakaś tam spółdzielnia, w której się coś tam produkuje, to jest jakaś meblarska firma duża, tak? Ale on mówi tak, powiedziałem sobie tak, muszę mieć w swoim najlepszym czasie, nie na koniec, nie rano nie potrafię, śpieszę się, nie potrafię się skupić, nie pod koniec dnia, bo jestem padnięty po prostu i przysypiam nad Biblią, ale w ciągu najlepszego dnia, najlepszej godziny dnia muszę wyjść, wychodzić z pracy, to jest śmieszna historia z tym związana, też wychodził na pół godziny i widzieli go jego koledzy. W jakimś czasie mówią, podchodzą do niego z taką troską, słuchaj Marek, cokolwiek to jest, chcemy ci pomóc. Nie wiemy, co bierzesz, ale no, rozumiemy, że masz jakiś problem. Jesteśmy gotowi ci pomóc w tym problemie. Czy to jest amfetamina, czy coś innego, nie wiemy, co to jest, ale pomożemy ci w tym. Bo przychodził taki rozpromieniony, a miał założenie jeszcze takie. Najlepszy czas dnia i mówi, czytam Biblię i oddaję tylko Bogu chwałę. Czytam Biblię i dziękuję mu. Nie proszę, tylko dziękuję. I mówi, to tak mnie przemieniło. To tak dotknęło moją firmę. To jest nastawienie Bożych dzieci. Myślę, że to jest dobry obraz i coś pożytecznego. Pamiętajmy, modlitwy idą do góry i idą w dół. To, co jeżeli wielbimy Boga, widzimy Jego, widzimy z Jego perspektywy nasze życie, zobaczycie, jak będzie się zmieniało Twoje życie, również życie dookoła nas. Jeżeli czasami kiedyś pytamy, Panie, czemu nie zrobisz z tym człowiekiem czegoś? No to jest właśnie to. Bóg napełnia ogniem, Bóg rzuca to na ziemię, tę modlitwę, ten anioł, przepraszam, i nastąpiły gromy i głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. Bóg przemawia! I to jest potężny głos. Głos, który rozchodzi się po całej ziemi. I to jest powiedziane nieraz w Biblii, że Twój głos rozchodzi się po całej ziemi. Po całej ziemi. Bóg puka, Bóg karci, Bóg pyta się, w co jeszcze mam Cię uderzyć? Na przykład. Bóg mówi, przyciągam Cię więzami miłości. Bo chcę, żebyś był ze mną. Chcę, żebyś był bezpieczny. Bóg nie robi tego tylko, żeby postraszyć. Ale mówi, takie będą konsekwencje. Takie będą konsekwencje nieposłuszeństwa i braku pokuty, braku żalu w swoim życiu. No i mamy tych aniołów, tak? Możemy przejść do następnego fragmentu. To jest ten cały 8 rozdział. W 6 wierszu mamy te 4 trąby, tak? Wymienione tutaj, pokazane. Najpierw jest ogień i grad. Ja tylko skrócę to, bo to nie jest najważniejsze, co ja chciałbym przez to powiedzieć. Ale tylko, żebyśmy zobaczyli. W 6 wierszu. Ogień, grad z krwią rzucony na ziemię. Tu przez cały czas będzie się pojawiał 1/3, 1/3. 1/3 ziemi, 1/3 drzew spalone. Cała trawa. 8 wiersz, 2 trąba. Góra wrzucona w morze. O tym teraz mówią media. Tak? Teraz mówią o tym media. Co będzie, jeżeli spadnie to, co krąży gdzieś tam dookoła nas, to się wydarzyło i to może się wydarzyć. To jest tylko kwestia kiedy. Góra, jak góra Mount Everest może być wrzucona w morze, czy może być gdziekolwiek. Tu jest powiedziane w morze, co się stanie, zamieni się w krew, konsekwencje i druga konsekwencja, 1/3 stworzeń morskich i 1/3 statków zginie. 12 wiersz. Gwiazda jakaś znowu spada, pojawia się gwiazda, ugodzona 1/3 słońca, 1/3 gwiazd, zaciemnienie powstaje z tego powodu, tak? I co się dzieje? Ludzie umierają od goryczy, 1/3 rzeki, źródeł jest zatruta. 18 wiersz, 4 trąba trąbi, ugodzona 1/3 słońca, księżyca, gwiazd. Ja tu przeskoczyłem, przepraszam. Tak, i co się, jest zaciemnienie. Zaciemnienie, dzień i noc stają się ciemniejsze w jakiś sposób. To wygląda strasznie, to wygląda przerażająco. Bóg mówi, to będzie miało miejsce. I to bardzo wyraźnie również było wcześniej powiedziane, że ta ziemia będzie zwinięta jak płaszcz. To wszystko tutaj przepadnie. Dzieła ludzkie na niej zginą. Wszystko przepadnie. Ale to nie jest coś, czym my mielibyśmy się zamartwiać. Powiedziane też jest tutaj, to tak się kończy ten 8 rozdział, Zobaczyłem, usłyszałem orła, albo tam jest anioła, różne wersje o tym mówią, lecącego przez środek nieba, który mówi donośnym głosem: biada, biada, biada. Trzy razy biada wypowiada tym, którzy mieszkają na ziemi, czy mieszkańcom ziemi, z powodu pozostałych głosów trąb, które aniołowie mają zatrąbić. I to jest następny ten właśnie fragment, tylko ten jeden wiersz. Z tymi grzmotami, z tymi błyskawicami, z tymi głosami, z tym trzęsieniem ziemi, połączone z biada. Ono tylko tutaj występuje, przy trąbach. Biada, biada, biada. Biada w Biblii pojawiało się bardzo często i Pan Jezus mówił w różnych, z różnych okazji o tym biada. 47 razy w Nowym Testamencie występuje słowo biada. Mateusz mówi na przykład o miastach, w których działy się cuda, Chorazin, Betsaida. Mówi: biada tobie, bo gdyby w Tyrze czy Sydonie działy się cuda, które się u was dokonały, dawno w worze by pokutowały. Tak? Widzieli pewne rzeczy, co Pan Bóg robi, ale nie pokutowali. Nie pokutowali. Kiedy zwiastowana była, gdyby była zwiastowana ta Ewangelia w Sydonie czy w Tyrze, mówi: poganie często są lepsi od was, mówi. Od was, do których dotarło słowo, dotarła Ewangelia. Oni by pokutowali, wy nie pokutowali, więc biada wam, mówi. Biada z powodu zgorszeń, oczywiście biada faryzeuszom, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, biada obłudnikom. Obłudnicy są zarozumiali. Obłudnicy są zarozumiali. Przez dużo tego biada wychodzi. Biada też są w momencie, kiedy będą następowały te kataklizmy w 70 roku, kiedy przyjdzie Tytus Epifanes. Mówi: biada. Biada. To straszne, co będzie się działo wtedy, kiedy będą zabijane kobiety, dzieci. Nie będą mieli gdzie uciec w ogóle. To będzie coś strasznego. No, wszystkie Ewangelie to powtarzają. Jeszcze Łukasz tylko powtarza takie inne słowa, kiedy mówi: biada bogaczom, bo już otrzymaliście waszą pociechę. Biada wam, którzy jesteście nasyceni, bo będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo będziecie się smucić i płakać. Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą o was dobrze mówić, bo tak ich ojcowie postępowali wobec fałszywych proroków. Czyli w stosunku do fałszywych proroków mówili: a fajnie, dobry jesteś, to jest dobry kaznodzieja, to jest dobry prorok, bo on dobre wizje nam tu przedstawia, to nam się podoba. A na przykład, pamiętamy, bardzo często było z prorokami od Pana, no, narzekali, nie podobali im się ci prorocy, bo mówili złe rzeczy, tak? Więc biada, gdyby o was dobrze mówili tylko, wyłącznie wszyscy. Łukasza 10 rozdział jeszcze mówi to samo właśnie o tym Korazin, Betsaida, czyli powtarzane są te rzeczy. Do faryzeuszy jeszcze raz też jest powtórzone. Ewangelia o tym mówią. Paweł też mówi taką ciekawą rzecz. I to, myślę, nas dotyczy mocno. Paweł mówi o sobie w pewnym momencie: biada mi, gdybym czego nie robił. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Do tego zostaliśmy powołani. I apostoł Paweł to jest jedyne, to jeszcze tylko w księdze Judy, a później już tylko księga Objawienia. Poza tym Ewangelię, Koryntian, Judy. Tylko w tych miejscach jest powiedziane biada. I Paweł do Koryntian mówi jednym razem, mówi: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Woi, po grecku zabawnie to brzmiało, więc pomyślałem, że powiem. To brzmi woi, tak jakby ktoś oj, wołał. To jest właśnie biada po grecku. Tutaj później na końcu będzie jeszcze w księdze Objawienia biada związane z miastem, z Babilonem, które tu jest symbolicznie reprezentuje Rzym, który ma władzę, które jest potężne, które prześladuje, które ma władzę, jeżeli chodzi o to, że wszyscy mają koneksje z nimi, wszyscy dzięki nim żyją, handlują, prosperują i tak dalej. I na koniec jest biada, 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 kilka razy powtórzone w związku z tym miastem, trzy razy po dwa, tak? Wielkie miasto, które będzie osądzone. Tak to przedstawia się kwestia biada, jeżeli chodzi o Nowy Testament. I musielibyśmy pójść dalej, ponieważ to nie kończy się na tym 8 rozdziale. 9 rozdział dalej mamy w dalszym ciągu trąby, od początku, od pierwszego wiersza. 5 trąba znowu daje swój sygnał, daje głos. Tam spada pewna gwiazda z nieba, daje jej klucz od otchłani, otwiera tą otchłań, wychodzi z tej otchłani dym. Dym, jak ten dym jest, z tego dymu wychodzi szarańcza. Tak nawiasem, nie wiem, czy śledzimy wiadomości, akurat było tam na Bliskim Wschodzie, bardzo mocno patrzą i obawiają się, wielka chmura szarańczy zmierza w kierunku Egiptu. Izrael też się obawia, czy do nich nie pójdzie. Okej, ale z tej szarańczy wychodzi, szarańcza żyje 5 miesięcy, dlatego tam jest powiedziane o tym, że przez 5 miesięcy będą szkodzić. Tylko 5 miesięcy, ale i aż, jeżeli chodzi o zbiory, to możemy sobie wyobrazić, tak? To już po wszystkim jest. Z tego dymu wychodzi szarańcza, ale ma przewodnika, ma kogoś, kto stoi na ich czele. Nazywa się Apolion albo Abaddon, znaczy niszczyciel. Normalnie takie stworzenia nie mają króla żadnego, ale tutaj jest powiedziane, że mają jakiegoś króla nad sobą. Co ma jakie ma zadanie? Ona ma zadanie męczyć. Kogo? Tych, którzy nie mają pieczęci. Jeszcze raz przypominam to, co mówi apostoł Paweł. Mówi, wy jesteście zapieczętowani Duchem Świętym. Więc jak bardzo ważne to jest, żeby mieć pewność, że z mojego serca wyrywa się to Abba, tatusiu, Abba, ojcze. Bo to jest znakiem Bożych dzieci. To jest znakiem Bożych dzieci. Oni mają nieustanną potrzebę, żeby wzywać ojca, żeby wzywać tatusia, Abba. I oni wiedzą, że są bezpieczni. Wiedzą, że są przez niego chronieni. W 12 wierszu, 9 rozdział, 12 wiersz, znowu odzywa się ten głos, mówi, że jedno biada przeminęło, takie wtrącenie tam jest w tym 12 wierszu, po nim jednak przychodzi jeszcze dwa inne biada. I co się dzieje? W 13 wierszu trąbi szósty anioł, uwalnia czterech aniołów właśnie, aby zabić 1/3 ludzi, ale rezultat jest jaki? Pod koniec tego właśnie 9 rozdziału, że czytamy od 20 wiersza, kilka razy powiedziane, nie odwrócili się. 21 wiersz, nie odwrócili się. Przeczytam w moim tłumaczeniu, pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie oddawać czci demonom i złotym, srebrnym, śpiżowym, kamiennym i drewnianym bożkom, które nie mogą ani patrzeć, ani słyszeć, ani chodzić, i nie odwrócili się od swoich morderstw, ani od swoich czarów, ani od swojego nierządu, ani od swoich kradzieży. Brzmi to w taki bardzo poważny sposób i ktoś mógłby powiedzieć, a ja tam nic z demonami nie mam wspólnego, ja nie mam nic wspólnego z morderstwami i tak dalej, ale kwestia jest taka, że albo idziemy z Panem i jesteśmy bezpieczni i nam przypisana jest Jego sprawiedliwość, albo tak jak to wiele razy mówiłem, każdy, który nie opowiada się za Panem, to wszystkie rzeczy, które wydarzyły się, straszne rzeczy, są przypisane. Są przypisane tym, którzy nie odwrócili się. Bo nawet interpretując to w ten sposób, jak Pan Jezus powiedział, mówicie morderstwo, mówicie cudzołóstwo. Ja mówię, a kto się gniewa? A kto się gniewa na brata, ten już popełnia przestępstwo, prawda? Także to wszystko spada dla tych, którzy nie są bezpieczni, nie mają pieczęci, nie są chronieni przez Pana. I tutaj ten rozdział nie kończy się żadnym uwielbieniem. Nie ma żadnej pieśni, żadnego hymnu, bo bez pokuty, bez prawdziwego żalu, bez uniżenia się, nie ma pieśni uwielbienia, nie ma hymnu. I teraz gdybyśmy poszli dalej, jeszcze zobaczyli, jest to duży obraz, tak jak powiedziałem, 10 rozdział, 11 to też jest znowu takie wtrącenie, taki interwał. Mamy tam, pojawia się anioł wielki, który pojawia się ze zwojem w swoim ręku i podchodzi z tym zwojem do Jana i Jan ma zjeść ten zwój. W ustach słodki, w żołądku gorzki, ale to co najważniejsze, pod koniec mówi, 11 wiersz, jest bardzo ważny. Mówi, musisz znowu prorokować o ludach, narodach, językach i wielu królach. Musisz znowu prorokować. To słowo gdzieś tam mocno mi się wryło, zastanawiałem się, co to znaczy, do kogo mówisz? Jeżeli mówi do Jana, to mówi na tamten czas. Tak, jeżeli mówi do Jana, to mówi na tamten, to nie mówi tylko o tym, co będzie, ale mówi na tamten moment. Musisz znowu prorokować. Musisz znowu, Janie, wrócić z wyspy Patmos, będziesz dalej prorokował. I Kościół będzie prorokował. A proroctwo to jest ogłaszanie Bożego Słowa. Proroctwo to jest objawianie Bożej woli. To jest objawianie tych zakrytych rzeczy. Bo dla świata to jest zakryte, dla świata to jest głupstwo. A my, kiedy zwiastujemy Słowo, kiedy przyznajemy się do Chrystusa, my objawiamy tajemnicę, my prorokujemy. Prorokujemy. I myślę, że to jest powiedziane do każdego. Tak jak byli męczennicy, tak jak były te modlitwy w 8 rozdziale, w 6 rozdziale męczennicy, w 8 rozdziale były modlitwy, tu mamy prorokowanie. Jak wielbimy Boga? Właśnie w taki sposób. Właśnie w taki sposób. Jeżeli znowu przypomnę Dzieje Apostolskie, cała treść zbudowana jest tego, na tym Kościół się rozwijał, Słowo się rozwijało. Kościół się rozwijał, Słowo. Więc muszę sobie zadać pytanie, co robię, żeby Kościół się rozwijał? Co robię, żeby Jego Słowo było pomnażane? I to mogą być przeróżne sposoby. Czy rozdajemy Biblię, czy głosimy, czy opowiadamy, robimy koncerty, czy spotykamy się sam na sam z kimś w kawiarence, w jego domu, gdziekolwiek. Ale moje życie jest nastawione, bo widzę to z tej perspektywy, jak to Janowi jest pokazane, mówi, jeszcze musisz prorokować, ale masz to zjeść, masz to przetrawić. To musi do ciebie dotrzeć w taki sposób, że aż będzie cię bolało, aż będziesz czuł niestrawność tutaj, gorycz w swoim żołądku. Musisz jeszcze prorokować. My jeszcze nie siedzimy w niebie. My jeszcze nie zasiadamy za stołem przy tej kolacji baranka, przy tej wieczerzy baranka. Jeszcze nie jesteśmy tam. Mówi, jeszcze musisz prorokować. O ludach, znowu, o narodach, językach, wielu królach. To jest twoje zadanie, Janie. Tak to widział również apostoł Paweł. To jest dla mnie najważniejsza kwestia. I że podsumowuje życie, mówi, dobry bój bojowałem, bo właśnie to zrobiłem. I Ewangelia nie była zatrzymana żadnym więzieniem, żadną sytuacją, żadnym moim cierpieniem. Ewangelia nie była zatrzymana. I to jest najważniejsze. Czy to jest najważniejsze w moim życiu? Bo tylko wtedy Bóg jest uwielbiony. Tylko wtedy, jeżeli wykonuję Boże dzieło, Bóg jest uwielbiony. W 11 rozdziale przeczytamy o tych dwóch świadkach. I wreszcie, tam w 14 wierszu przeczytamy o tym, że minęło drugie biada, oto nadchodzi trzecie, ale jeszcze wcześniej w 13 wierszu, jedyny raz czytamy o tym, że pozostali ludzie przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba. Oddali chwałę Bogu nieba. To jest to, co mówiłem też, jeżeli wcześniej. Dlaczego tak długo czeka? Dlaczego się zwleka? Dlaczego Pan Bóg zwleka? Wystarczyłoby zapytać w taki sposób, kto niedawno podejmował decyzję, żeby pójść za Panem? Kto niedawno? Pytam się, to jest pytanie. To nie jest retoryczne pytanie. Kto niedawno mówi, ja chcę iść za Panem? No ja patrzę, a oni się nie odzywają. Kto? Kto niedawno? Dopiero podejmowaliście decyzję. Tak? Więc gdyby to stało się wcześniej, gdyby to się wcześniej wszystko zakończyło, dlatego Bóg zwleka, bo jest cierpliwy, bo jeszcze chce, żeby ktoś był zbawiony. Jeszcze ty i może jeszcze ktoś z twojego domu i może jeszcze ktoś z twojego sąsiedztwa. Nie myślimy tylko o sobie, myślimy też o innych, prawda? Żeby pełne uwielbienie przyszło dla Boga. Bóg czeka, Bóg zwleka, jest cierpliwy, ale przemawia potężnie, przemawia gromem. I zaraz właśnie do tego przejdziemy, to jest kolejna kwestia, jak Ty odbierasz Boga, jak Ty odczytujesz, jak Ty słyszysz Boga. Czy Ty to słyszysz? Kiedy te modlitwy poszły, na ziemię poszły gromy, poszły grzmoty, głosy, trzęsienie ziemi. Tak? Bóg potrząsał ziemią całą. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, również było trzęsienie ziemi. Wtedy. Kiedy właśnie to mam przed sobą teraz. Jak odbierasz Boga? Jana 12, rozdział 29 wiersz. Takie dwa zestawienia. Jana 12, 29. Pan Jezus, odezwał się głos do Pana Jezusa. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Chodzi o Pana Jezusa. Chodzi o Jego misję. Chodzi o Jego zmierzanie w kierunku krzyża. On wtedy o tym mówi. Tak? I teraz mówi tak. Odezwał się głos z nieba. Ludzie, którzy stali i słyszeli, mówili, że co? Zagrzmiało. Jakiś grzmot był. Tyle usłyszeli. Inni byli bardziej, może bliżej, bardziej blisko, mówili, anioł do niego przemówił. Zobaczcie, Bóg przemawia. Bóg przemawia wprost do Syna Bożego. Bóg przemawia wprost przez Niego. Bóg mówi tak wyraźnie, jak tylko się da. Bóg mówi bardzo wyraźnie, naszym językiem. A mówimy, coś tam było. Coś tam, jakiś tam był taki odgłos. Ja nie pamiętam, co to było. Może zagrzmiało. A może jakiś anioł tam mówił. Nie potrafili tego odczytać. Nie potrafili tego zrozumieć. Jeżeli nie będziesz blisko Boga, będziesz tylko to widział, tylko to słyszał. Będziesz widział tylko wydarzenia polityczne, będziesz widział tylko jakieś zmiany klimatyczne, ekologiczne, ekonomiczne, cokolwiek. Będziesz tylko to widział. Będą tylko grzmoty jakieś tam. A to tobie nic nie zmieni. W tobie nic się nie stanie. Dlatego umieściłem ten wiersz. Szczęśliwi czystego serca, bo oni będą Boga oglądać. Nie jesteś w stanie oglądać Boga, jeżeli nie masz czystego serca. Nie jesteś w stanie oglądać Boga, jeżeli nie było wcześniej w twoim życiu pokuty. Jeżeli nie było opamiętania, jeżeli nie było żalu, płaczu. Nie ma wdzięczności. Bo skąd ma być wdzięczność, jeżeli nie było prawdziwej pokuty? To jest tylko religia wtedy. Muszę teraz odmówić modlitwę. I tyle. Muszę teraz pójść do kościoła. Muszę teraz dać coś tam. Zrobić coś tam. Ojej, znowu coś tam. Jeżeli nie było opamiętania w moim życiu, nie będzie prawdziwego uwielbienia. Jeżeli moje serce nie jest czyste, nie zobaczę, nie usłyszę. A Bóg mówi. Bóg mówi bardzo wyraźnie. Mateusza 27:54. To jest ta scena już z ukrzyżowania. Wtedy setnik, nie Żydzi, a oni też tam byli, religijni, pobożni. Wtedy setnik i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, co zobaczyli? Zobaczyli trzęsienie ziemi. Zobaczyli trzęsienie, zobaczyli zjawisko jakieś tam geologiczne, sejsmologiczne. Tak? Zobaczyli coś takiego. I to, co się stało w związku z tym, również widzieli, że to się działo w związku z Jezusem, którego przed chwilą przybili do krzyża. Bardzo się zlękli i powiedzieli, on prawdziwie był Synem Bożym. On prawdziwie był Synem Bożym. Oni to wyznają. Nie religijni ludzie. Oni to wyznają. Świeccy z zewnątrz. Tak, Jezu, Ty jesteś prawdziwym Synem Bożym. Bożym dzieciom nigdy nie znudzi się wypowiadanie tego imienia. Nigdy nie znudzi się wołanie do Boga. Jeżeli przejdziemy dalej jeszcze, biada, które tam się pojawia w związku z tymi trąbami, jeżeli zaraz jeszcze powiem tylko kilka słów o tych trąbach, ale biada, jeżeli chodzi o język, jest związane z ryczeniem. Ryk lwa. Ryk lwa. Biada, biada, biada. W języku etymologii, w języku greckim związane jest to z rykiem lwa. Biada. Bóg mówi, uważaj. Uważaj na to, co się dzieje w twoim życiu. Uważaj na to, co robię w twoim życiu, co mówię. Czy odczytujesz mój głos? I Amos mówi, czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Teraz powiem, co to znaczy. I dalej w trzecim rozdziale, 8 wiersz. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy wszechmocny Pan każe, któż by nie prorokował? To jest normalne, tak? Brzmi trąba w mieście, coś się dzieje. To jak dzisiaj karetka przejeżdża, straż pożarna, coś się dzieje. Ale można się do tego przyzwyczaić, czyż nie? Nawet w naszym Giżycku no rzadko jeżdżą karetki i pogotowie, ale w dużym mieście tak często jeżdżą, że oni są przyzwyczajeni tam. Po prostu jedzie karetka, po prostu pogotowie, po prostu ktoś tam, coś się dzieje. Ot, nie można się przecież przejmować każdą rzeczą. Ale mówi tutaj Amos, taki daje im obraz, jakby mówi. Zobaczcie, czy ktoś się nie przejmuje, jeżeli zabrzmi trąba w mieście? Bo to będzie oznaczało, że może jest wróg, może jest niebezpieczeństwo, może coś się dzieje. Powinni się ludzie zlęknąć, powinni się przerazić. Tak jak powinni się przestraszyć lwa. Ale my, tam. Przyzwyczajamy się coraz bardziej, mówimy nic takiego. Czy trzeba głosić, trzeba prorokować? Inni. Nie teraz, nie tak. Kończę. Trąby. Krótkie podsumowanie, może kiedyś więcej powiem. Ale co oznaczały trąby? Bo jesteśmy tutaj w rozdziale trąb, czy w rozdziałach kilku, bo te trąby tu się pojawiają przez długi czas. Trąby oznaczały zwołanie. Hej ludzie, zebrać się. Coś ważnego się dzieje. I są trzy rzeczy główne związane z trąbami. To była walka, to był wymarsz, albo to było święto. I wszystkie trzy rzeczy dla nas mają wielkie znaczenie i takie pozytywne, piękne, wspaniałe znaczenie. Walka, owszem, Nawet apostoł Paweł właśnie w taki sposób mówi o trąbce. Gdyby trąbka wydawała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak? Trąbka była po to, żeby zwołać ich. Będzie walka. Będzie walka. To jest niebezpieczne, ale to jest dzień naszej chwały. To jest dzień naszego spotkania się z Panem. To przyjdzie walka na ziemię. Tu będą straszne rzeczy się działy, ale my już będziemy też do Pana pójdziemy, bo to o tym mówi następna rzecz. Wymarsz. Trąbiono, kiedy cały naród miał ruszyć z miejsca jednego na inne na pustyni. Trąbiono wtedy. Oznajmiano to trąbkami. Ruszamy. Dla nas taka trąba będzie oznaką tego. Ruszamy. Wychodzimy stąd. Idziemy, opuszczamy ten ziemski przybytek. Opuszczamy to nasze nędzne ciało. Opuszczamy ten namiot, który tu rozbiliśmy. Idziemy stąd. I to jest radość dla nas. Coraz bliżej do tej ziemi obiecanej. To wszystko jest opisane w 23 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej. I wreszcie też jest powiedziane o tym, że tego nie rozpisywałem, ale święto trąb. Tak? Było takie święto, było święto trąb, które poprzedzało dzień pojednania. Tak? Dzień pojednania Izraela z Bogiem. Te dwa kozły pędzone w pustyni i tak dalej. A potem już tylko był dzień namiotów. Potem już następował dzień namiotów. To były trzy jesienne święta. Trzy jesienne święta. Wrzesień, październik, święto trąb, święto oczyszczenia czy przebłagania i wreszcie święto namiotów. To było na jesieni obchodzone. My na razie żyjemy w przedziale. My żyjemy w takiej dużej, długiej luce Kościoła. Wciąż jeszcze Pan zwleka, wciąż czeka. Wciąż jeszcze rozbrzmiewa się Jego ryk, Jego głos dookoła. Mówi to bardzo wyraźnie, mówią to świeccy ludzie. To się kończy. Gdzie to wszystko schowasz? Co z tym wszystkim zrobisz? Mówi, dopóki idziesz, pogódź się z tym, z którym idziesz. Bo jeżeli przyjdziesz na koniec i nie załatwisz tej sprawy, trafisz do sądu. Mówi tak Pan Jezus. Załatw swoją sprawę z Bogiem jak najszybciej. Pojednaj się z Nim. I ostatni fragment, ostatni slajd, który pokazuje jeszcze raz podsumowanie tego. Bez pokuty nie ma hymnu. Bez pokuty nie ma tej prawdziwej pieśni uwielbienia. Bo nie jesteśmy w stanie się jej nauczyć. Jedyna droga nauki idzie właśnie przez krzyż, przez nasze uniżenie, przez kolana. Przez to, że wiem, ile mi przebaczono. Wiem, ile mi przebaczono. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy.